Dzień dobry pani, szczęść Boże. Jolanta Glapka, witam serdecznie.
Cieszę się ogromnie, że siostra znalazła na nas czas.
No ja bardzo chętnie, jak najbardziej. Bardzo mi miło.
Wydaje mi się, że w naszej codziennej bieganinie pośpiechu, tysiącu spraw do załatwienia, spraw zaczętych, nieskończonych, niewiele czasu pozostaje na refleksję. Ta chwila przychodzi czasami, gdy siadamy sami w ciszy, w przyrodzie albo w tylnej ławce pustego, to podkreślam, pustego kościoła,
tak.
Albo gdy rozmawiamy z kimś takim właśnie jak siostra.
No bardzo mi miło.
Siostra Jolanta Glapka jest z nami. Ja może przedstawię, zakonnica ze Zgromadzenia Sacré-Cœur, założycielka Fundacji Pasja Życia siostry Józefy Menendez.
Dziękuję, wszystko jest świetnie powiedziane.
Siostra na krawędzi. Proszę nam powiedzieć, jak rozumieć ten tytuł. To oczywiście jest o siostrze i siostra jest na tej krawędzi.
Tak.
Gdzie jest ta krawędź i w jakich przestrzeniach życiowych?
Tak, więc te krawędzi, może to są różne, prawda, sytuacje, miejsca też w moim życiu, ale myślę, że zacznijmy może od tych krawędzi górskich, tych właśnie orlych perci i tych miejsc takich górskich, skąd przestrzeniają się przepiękne widoki. Ja w górach bardzo czułam obecność Bożą.
Czuję się obecność Bożą w
tak,
górach. Tak,
i to piękno i ten zachwyt to zawsze mnie pociągało i dlatego szukałam. Będąc w klubie wysokogórskim, bo 16 lat byłam, więc...
Do którego przyjmowała siostrę...
Tak, pani Wanda Rutkiewicz, tak.
Słynna Wanda Rutkiewicz.
Tak, i naprawdę środowisko wtedy wrocławskie było cudownym środowiskiem z Bogusiem Jankowskim, zresztą teraz właśnie z Krzysiem Bielickim, który jest kierownikiem wyprawy, prawda, już skończonej, niestety nieudanej na K2 tej zimowej, prawda, w tym roku. To i środowisko wrocławskie, także ja naprawdę miałam to szczęście bycia z tymi ludźmi i bycia na tych różnych górskich krawędziach. Zresztą moi koledzy, bo ja później z wrocławskiego klubu przeniosłam się do sudeckiego, a w tym sudeckim niestety rozegrała się na Annapurnie jedna z największych tragedii himalajskich. Tam zginęło moich trzech kolegów i po prostu to też dało mi dużo do myślenia.
Proszę przypomnieć rok.
Ta wyprawa to 78 albo 70 9. Ja już byłam po studiach. To jest wyprawa na Annapurnę Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego. W książce to jest, wydaje mi się, że 8 albo 9. No to maj był, prawda? I to też jakaś krawędź, jeśli chodzi o moje takie zmierzenie się z górami. Ale ja zetknęłam się z problemem narkomanii, przecież to dawne czasy, jeszcze nie było ośrodków. No wiadomo, w Katmandu jest marihuana tania i tam podobno wiele ludzi pali. I Zbyszek Czyżewski to najmłodszy uczestnik wyprawy, który po tym niestety wpadł właśnie w nauk narkomanii. To jest też ciekawa historia, że to pierwsza osoba, której pomagałam w jakimś sensie. Tak, on stamtąd to przywiózł i też jakoś szybko się uzależnił, więc powiedzmy to jest ta kwestia tej też jakiejś krawędzi poznania tego, czym się później zajmowałam w życiu i czym się tak naprawdę zajęłam, bo jeżeli mówimy o krawędzi, wie pani, to ja pracuję z ludźmi, którzy są na krawędzi, bo oni są na tak zwanych peryferiach. To, co papież Franciszek mówi, żeby ja mam z nimi kontakt, żeby oni do kościoła nie przyjdą, żeby iść do tych ludzi na peryferiach. Peryferiach życia, tak. Że oni po prostu oddalili się poprzez swoją chorobę, poprzez różne sytuacje takie traumatyczne w swoim życiu, a przede wszystkim poprzez chorobę, narkomanię, uzależnienie. Oddalili się i są daleko od kościoła. Więc i to są jakieś krawędzie też ich życia i ja ich tam po prostu spotykam.
Założyła siostra fundację na rzecz profilaktyki uzależnień.
Tak.
Zakładając fundację, przygotowała się siostra do tego, co znaczy uzależnienie. Jedni biorą marihuanę i nigdy się nie uzależnią, a inni wezmą raz, dwa i już klamka zapadła, uzależnili się. Czy tak to wygląda?
To jest bardzo skomplikowany i bardzo indywidualny problem, jeśli chodzi o uzależnienie. My mówimy teraz o uzależnieniu w stopniu choroby, czyli to jest taki stan człowieka, że on nie może żyć bez narkotyku codziennie. I czy nie musi być pod wpływem, w ciągu tak zwanym. Czyli to jest wypadanie z ról społecznych i człowieka już tam nic nie interesuje, prawda, rodzina, jakieś obowiązki zawodowe. No pierwsze, co się budzi, to żeby mieć ten towar, jak to oni mówią. Więc to my mówimy o takim stanie. Ja z takimi ludźmi pracowałam 16 lat w ośrodku państwowym, gdzie oni przyjeżdżali oni musieli się leczyć, czy chcieli się leczyć, no nikt tam ich nie przymuszał, ale mieli czy wyroki sądowe, czy z domu byli wyrzuceni i bo to jest cały problem, prawda, zmotywowania narkomana do leczenia. Więc to mówimy o takim stanie. A odpowiadając na pytanie, ja uważam, że marihuana jest bramą do ciężkich narkotyków. To jest bardzo lekceważony problem marihuany, że to takie nic sobie popalać. Ja nie wierzę, że ktoś, kto sobie popala, nie uzależni się. Jest to kwestia czasu. To jest moda, prawda, teraz na weekendowe popalanie, czy ludzie w korporacjach, wiem, że popalają, też mnie pytali, na ile to jest zagrożenie.
Zdaje się, w korporacjach popalają kokainę.
Kokainę. No, ja akurat nie miałam, z taką już nie wymienię, prawda, bo mieliśmy różnych wolontariuszy z różnych firm, prawda. No, kokaina, na przykład nasi pacjenci, jest narkotykiem bardzo niebezpiecznym, więc ci, co mają kontakt z narkotykami, to się boją kokainy, a najbardziej to się boją tego narkotyku u nas, przynajmniej w Polsce, który u was to jest bardzo popularny, ten ICE, czyli metamfetamin.
To jest rzeczywiście tragiczne.
To jest tragiczne. To jest to po 7 latach, to twarz też trudno rozpoznać. Naprawdę to jest śmierć i tylko w takim szybszym tempie niż w innych. Natomiast kokainy nasi pacjenci też się boją, dlatego że no, po tym są różne takie czyny, człowiek jest zdolny do czynów kryminalnych, więc od razu ma w pakiecie za dużo rzeczy naraz, więc to też jest jakoś tak wiadomo w środowisku, ale no ze względu na poznania, no ludzie różne głupstwa robią. Także ja uważam, że marihuana jest, tak jak mówię, tą bramą, zresztą nie tylko ja, my to po prostu słuchamy, co pacjenci mówią, oni sami to mówią, że zaczyna się, prawda, od czegoś lekkiego, no i wiadomo, że później organizm przyzwyczaja się do tych doznań i człowiek pragnie silniejszych, więc szuka też, i nasi pacjenci często to mieszają z wódką i z innymi, prawda, narkotykami, żeby jakoś zmienić ten świat, bo to chodzi o zmianę stanu świadomości, żeby ten stan był jakiś, prawda, bardziej taki doznaniowy.
Czy każdy w jakimś okresie swojego życia może stać się narkomanem? Czy są ludzie, którzy są odporni na to, czy są tacy?
No właśnie, bo tutaj też mówimy o tych...
Czy uzależnienia, mówimy o uzależnieniach.
Tak, tylko że są te zmieniające bezpośrednio stan świadomości, a też te behawioralne, prawda, jak internet, czy ten hazard, prawda, czy pornografia, bardzo trudna do wyleczenia, uzależnienie od pornografii. Wie pani co, czy takie pytanie? No ja bym powiedziała, że są ludzie odporni, w sensie siły osobowości, hierarchii wartości, celu w życiu, no bo to ludzie, i wtedy oni się nie interesują po prostu, to nie jest dla nich ważne, oni nie chcą takich doznań, prawda? Ja mam kontakt z takimi ludźmi, którzy, z narkomanami, ja się wiele lat zastanawiam nad tym, słuchając ich, no każdy jest inny, każdy ma pokręconą historię, ale przeważnie to nie jest... To jest brak komunikacji gdzieś najgłębszej w rodzinie. To jest brak poczucia bezpieczeństwa. To jest, nawet bym powiedziała, dziecko, które nie jest z jakiejś ciąży akceptowanej. To są dzieci ocaleńcy tak zwani, którzy mieli być abortowani, a jednak się urodzili. To jest bardzo skomplikowany problem. On się zaczyna już w łonie matki. Te dzieci, które są kochane i przyjęte na świecie i później mają jakąś afirmację ze strony rodziców, w sensie, że naprawdę jest cudownie, że jesteś na świecie, to ja uważam, że oni nie dotkną narkotyków. Ich to nie ma potrzeby, bo jest takie głębokie poczucie sensu bycia na tym świecie i świat jest taki fascynujący, że ta ścieżka ich nie interesuje. Ja z tymi pacjentami, to już narkomania bardzo się zmienia, sami pacjenci nasi mówią, że 5 lat temu to inni byli, oni to inaczej myśleli, w ogóle jak ta młodzież teraz, prawda, no, to się bardzo szybko zmienia ta mentalność, ale generalnie chodzi o to, że ta młodzież ma jakiś taki egzystencjalny niepokój, jakieś poczucie bezsensu, jakieś cierpienie egzystencjalne, ja bym to powiedziała. Ci, którzy wchodzą, prawda, w te narkotyki, a ci, którzy no właśnie mieli to szczęście, bo to nie jest takie znowu częste, żeby naprawdę byli chciani i żeby dla nich czas znajdowano, żeby z nimi rozmawiano, żeby się interesowali rodzice ich życiem. I to nie jest takie wcale częste, wbrew pozorom, co wydaje się, że tak powinno być. I z tych rodzin, gdzie jest taka atmosfera, no to... ja dużo życiorysów wysłuchałam i znam wielu narkomanów, no to takiego czegoś w rodzinie nie było, a szczególnie relacja z ojcem. Zawsze była jakaś zaburzona albo go nie było.
Czy jest siostra w stanie z własnego doświadczenia zatrzymać tych, którzy popadli w głęboki nałóg? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy pomimo wszelkich starań, pomimo wszelkich fundacji, ośrodków, jeśli ktoś raz jest nałogowcem, to do tego wróci?
Nie, no oczywiście, że jestem w stanie. Mam wiele przykładów, wiele świadków. No dzisiaj sobie pisałam SMS-y z takim Rogerem właśnie, który przeszedł 12 ośrodków i naprawdę ma bardzo pocharatane życie. I pewnego dnia zadzwonił, że on już nie może, bo już go nie stać na ten ośrodek, bo już nie wierzy, że wyjdzie i właśnie się idzie powiesić. Ja mówię, się nie wygłupiaj, a nie ma gdzie spać, że pod mostem. Ja mówię, zaraz ci coś załatwimy, nic się tego. I on jest drugi rok trzeźwy. I wie pani co, no jego, to nie ja, wie, bo to ludzkie, mi się wydaje, to po ludzku to jest jakoś tak nie bardzo możliwe. Chociaż też bym, no można by tutaj dyskutować, ale te przykłady, ponieważ się, co ja mam, to są związane z ludźmi, którzy wchodzą na ścieżkę wiary, którzy osobiście poznają Boga, którzy mają relację żywą z Chrystusem, no i oni się modlą i to im pomaga. I właśnie ten właśnie znajomy, ten pacjent, który ma już teraz 35 lat, a poznałam go 15 lat temu, czyli 15 lat z nałogiem się zmaga i on już właśnie w jakimś dołku był, ale mówi, wziąłem różaniec, zawsze mu różaniec pomaga, zawsze Matka Boża mu pomaga i on jakoś się tak rozkochał, poczuł bardzo tą modlitwę różańcową. No i właśnie mi pisał o tym, jak teraz z tego dołku wyszedł poprzez różaniec, a sprawa była taka, że jego partnerka, z którą miał dziecko, no nie pozwalała mu na spotkania z córką 5-letnią, a sąd mu na to pozwolił, bo jest trzeźwy, pracuje i tak dalej. I on no, nie mógł tego przeżyć, trochę się załamał, ale postanowił się za tą żonę modlić. I ta żona, jakoś ostatnio o tym mi pisał, właśnie się ucieszył i ja też, że zadzwoniła do niego i powiedziała, że ona już nie będzie przeszkadzać, że mu pozwala, że niech sobie przyjeżdża, Zosię oddaje. Więc, bo oni mają pokomplikowane, prawda, swoje relacje też osobiste, więc ja bym tutaj z tymi, co ja mam do czynienia ludźmi, to poprzez wiarę, poprzez wspólnotę wiary i obecność żywą taką w kościele i też dawanie świadectwa, że jest możliwa trzeźwość, to ja bym tu upatrywała źródło tej mocy i tego przetrwania, prawda? Bo samemu się nie przetrwa, bo to jest choroba z nawrotami, więc nawrót przyjdzie. Sam człowiek sobie nie poradzi z nawrotem, więc to jak anonimowi alkoholicy, prawda? Trzeba zadzwonić w tym momencie do kogoś, trzeba powiedzieć, trzeba się spotkać i to jest dla nich ratunkiem. Ci ludzie, którzy są uzależnieni, znają choroby i wiedzą, że nawrót przyjdzie, który w sensie duchowym jest pokusą, którą trzeba zwalczyć. I oni wiedzą, co wtedy zrobić, więc wspólnota ich ratuje, dlatego ten dom buduję, dlatego stwarzam tą wspólnotę i myślę, że jeszcze będąc pod tym parasolem ochronnym u nas w tym hostelu, w fundacji, na tyle się umocnią, że będą zdolni prowadzić samodzielne życie, a zawsze w każdym momencie, jak będzie się coś działo, to wiedzą, że mają oparcie, mają miejsce, gdzie mogą przyjść po pomoc, wyżalić się, pogadać, znaleźć sposób na rozwiązanie jakiejś aktualnej trudności.